Katarzyna Pelc. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście z cyklu Pierwszy Krok. Rozmawiać będziemy o miejscu, gdzie pomoc dostają ci, o których zwykle się nie mówi. Osoby uzależnione, bezdomne, w kryzysie. Ze mną w studiu pani Judyta Put, zastępca kierownika poradni Monar i pracownik Drop-in. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
Pani Aleksandra Brzoza, wolontariuszka w projekcie Drop-in.
Dzień dobry.
I pan Daniel Nowara, wolontariusz w Drop-in.
Witam.
Na początek chciałabym, żebyśmy, proszę państwa, zajrzeli razem do świata Drop-in. Kiedy państwo myślą o osobach, które na co dzień przychodzą do Drop-in, to jakie pierwsze obrazy stają przed państwa oczami?
Ja myślę o bezpiecznej przestrzeni, o takim akceptującym miejscu, w którym chcielibyśmy, my jako pracownicy, jako wolontariusze, żeby każda osoba, która się tam pojawia, poczuła się spokojnie, poczuła się bezpiecznie, poczuła się nieoceniana i zaopiekowana.
Jak długo pani w tym projekcie pracuje?
Od początku. Od Drop-in otworzyliśmy w 2016 roku. Ja już kilka lat wcześniej zaczęłam też jako wolontariuszka, tak jak tutaj moi towarzysze, jako wolontariuszka w Monarze. No i jestem jedną ze współtwórców.
To już prawie 10 lat.
W ogóle z Monarem jestem związana 11 lat już.
Mm-hmm, ale sam, projekt
Drop-in prawie 10 lat.
Drop-in, tak z perspektywy tych lat może pani ocenić, jak to się zmieniało?
Przewijały się różne osoby, mówię tutaj teraz o i podopiecznych, i osobach, które z nami pracowały, współtworzyły też ten projekt. Myślę, że jest to bardzo dynamiczne, bo otwierając to miejsce zaczynaliśmy z taką ekipą osób już pracujących wcześniej na ulicy z użytkownikami narkotyków właśnie. I też ci użytkownicy to były osoby, które zgarnęliśmy z ulicy właśnie do tego miejsca i to były raczej osoby z tak zwanej starej gwardii. Natomiast przez te wiele lat trwania projektu, prócz mnie i może kierownika, to też skład to dosyć się odmłodził. To znaczy zaczęły pojawiać się młode osoby też używające substancji, które stwierdzały, że jest to faktycznie miejsce, od którego chcą zacząć w ogóle próby poradzenia sobie z nałogiem. No i też odmładzało się, jeśli chodzi o ekipę, która tam pracuje, która wspiera osoby przychodzące do nas.
Te osoby przychodzące, one są teraz inne niż na początku? Oprócz tego, że są młodsze?
Myślę, że każdy jest bardzo inny od siebie, też z tego względu, że jedną z takich naszych założeń, jeśli chodzi o pracę z klientem, pracę z osobą, która do nas przychodzi, to jest takie szycie interwencji na miarę tej osoby, więc no, dla nas każda z tych osób jest inna, każda z tych osób jest unikalna i każda ma swoje jakieś indywidualne potrzeby, które my chcemy wysondować i im sprostać.
To ja ponawiam pytanie i kiedy myślą państwo o osobach, które codziennie przychodzą do Drop-in, to jakie pierwsze obrazy stają państwu przed oczami?
Ja gdy usłyszałam to pytanie, od razu sobie pomyślałam właśnie o tej różnorodności, o której wspominała Judyta, bo naprawdę, znaczy ja nie jestem długo w tym projekcie, jestem wolontariuszem od lipca, ale to, ile różnych osób ja tam zobaczyłam, z iloma różnymi osobami było mi dane tak naprawdę tam pracować, no to jest moje doświadczenie.
Mówi pani, że od lipca, co skłoniło panią do tego, żeby zostać wolontariuszką w Drop-in?
Ja z ideą redukcji szkód spotkałam się na studiach. Pani profesor, która jest takim moim opiekunem troszeczkę, jeśli chodzi o moją, tak powiedzmy, karierę zawodową, właśnie wspomniała mi o tym miejscu.
To psychologia, tak?
Nie. Pedagogika specjalna z resocjalizacją. I z tą ideą spotkałam się na studiach. Na początku dowiedziałam się o projekcie Czyste Bity. No to też jest projekt redukcji szkód.
O którym bardzo chętnie też porozmawiam z państwem.
Tak. Potem dopiero dowiedziałam się, że istnieje takie miejsce jak Drop-in i też od razu wiedziałam, że bardzo chciałabym się zaangażować w te działania.
No i zaangażowała się pani właśnie, tak? A to jeszcze to pierwotne pytanie do pana skieruję.
Dla mnie Drop-in jest fantastycznym miejscem i jakby jakby wyobrażając sobie w głowie pierwsze, co mi przychodzi na myśl związane z Dropinem, to jest taka bliskość po prostu wszystkich ludzi, którzy się tam znajdują i to, że osoby, które tam są, jest to taka bezpieczna przestrzeń dla osób, które są wykluczone społecznie. Jakby każdy tam może znaleźć swój własny kąt i od strony wolontariuszy, pracowników, jak i samych klientów, którzy tam są, po prostu czuć taką współpracę i kooperację, która kieruje w jakimś dobrym celu.
To teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że któryś z naszych słuchaczy właśnie dziś przekroczyłby próg punktu Dropin i co by zobaczył, co by usłyszał, co by poczuł?
Na pewno ciepłe cześć.
Myślę, że poczułby zapach kawy na wejściu, zapach tostów, które są robione cały czas praktycznie. I myślę, że po prostu śmiechy, jest bardzo przyjemnie, przytulnie, każdy się do siebie uśmiecha, każdy ze sobą rozmawia. Myślę, że rzadko możemy doświadczyć takiej swoistej ciszy. Zawsze coś się dzieje, zawsze każdy coś mówi i myślę, że zazwyczaj jest to pozytywne, są to pozytywne głosy.
Czasem jak ludzie do nas wchodzą, to dzielą się ze mną takim spostrzeżeniem, że oni tak właściwie nie do końca wiedzą, kto jest tutaj klientem, kto jest wolontariuszem czy pracownikiem, że wszyscy, bo wchodzimy od razu do sali świetlicowej i mamy oczywiście kontuar, który nazywamy barem i gdzieś tam są też osoby obsługiwane zza tego baru, natomiast my współpracujemy z ludźmi na sali, więc bardzo mocno się mieszamy też z tymi osobami. I czasem ciężko stwierdzić, kto jest kto.
No właśnie, to są konkretni ludzie ze swoimi historiami, problemami, marzeniami. Do kogo trafiają Państwo najczęściej? Kim są ludzie, którzy przychodzą po pomoc?
Akurat jeśli chodzi o Dropin, jest to bardzo specyficzne miejsce. Jest to Centrum Redukcji Szkód. To jest program niskoprogowy skierowany do osób, które bardzo, bardzo problemowo używają substancji psychoaktywnych, nielegalnych substancji, bo tutaj wykluczamy alkohol z różnych względów. I też takim warunkiem zostania u nas klientem jest rozmowa indywidualna, trochę kwalifikacyjna, po to, żebyśmy my też jako pracownicy mogli stwierdzić, czy ta osoba ma na tyle problemowy już wzór używania tej substancji, że to miejsce jest dla nich. Też przy okazji sprawdzamy te wszystkie dodatkowe aspekty trudnej sytuacji życiowej, typu kryzys bezdomności, brak pracy, różne inne problemy zdrowotne, właśnie też po to, żeby już móc sobie zaplanować taki wstępny zarys tego, co, jak będziemy pracować z osobą. Ale na przykład zdarza się, że przychodzi do nas osoba, która faktycznie używa substancji, ale nie w taki bardzo problemowy sposób. Wtedy odsyłamy w inne miejsce, na przykład na terapię do pobliskiej poradni, bo za rogiem mamy poradnię Monar i tam na rozmowę z terapeutą czy na jakąś psychoedukację, bo to miejsce no, nie spełniałoby swojej funkcji wobec tej osoby.
To może, myślę, że to jest taki moment, żebyśmy przypomnieli, gdzie ten punkt Dropin w Krakowie jest.
Krakowska 19.
Pokutuje taki stereotyp, takie stereotypowe postrzeganie osób używających narkotyków w iniekcjach jako ludzi z marginesu. Proszę mi powiedzieć, co tracimy patrząc na te osoby właśnie w taki sposób?
Tracimy ich obraz jako osoby, jako człowieka, który ma swoje doświadczenie życiowe. Na pewno spotkał się z wieloma trudnościami. Na pewno spotkał się z ogromnym cierpieniem, które sprowadziło go do tego miejsca, w którym jest w tym momencie. Natomiast nie dostrzegamy tego, że te osoby cały czas mają potencjał.
A jak Państwo reagują na przykład na takie słowa wypowiadane przez kogoś spoza punktu. Sam sobie jesteś winien, bo czy sam sobie jest winien, bo ćpa.
Mnie zawsze uderzają takie słowa i zawsze staram się stawać w obronie tak naprawdę tych, którzy cierpią, słysząc dokładnie to zdanie. Myślę, że ono bardzo często pada w jakichś takich dyskusjach, zwłaszcza o punkcie drop-in, bo myślę, że jest to dalej dla wielu kontrowersyjny temat. Ale właśnie, tak jak mówiła Jeduta, potencjał tego człowieka, ich doświadczenie, cierpienie, emocje, oni wszyscy też czują, tak jak i my, i zmagają się, no niestety, z uzależnieniem, które no, nie jest absolutnie ich wyborem.
No, niektórzy właśnie patrzą na nich i mówią, no sam sobie jest winien, prawda, że sięgną po narkotyki.
Myślę, że nie ma takiej osoby, która świadomie podjęła wybór, że chce być uzależniona. To jest...
Mogła nie sięgać po narkotyki. Na tyle powinna być uświadomiona, że może się uzależnić.
Taka świadomość, powiedzmy, że przyjmowanie substancji psychoaktywnych różnych, bo mówimy teraz o narkotykach, ale podobnie jest z alkoholem. I mówienie, że przyjmowanie tych substancji grozi uzależnieniem, jasne, grozi uzależnieniem. Natomiast w momencie, kiedy osoby pierwszy, drugi, trzeci raz sięgają po te substancje, one nie mają w perspektywie faktycznie tego uzależnienia. Przede wszystkim z tego względu, że te substancje spełniają w ich życiu wtedy jakąś rolę. Rolę najczęściej samoleczenia, dawania ulgi. Czasem jest to też rola rekreacyjna, ale zazwyczaj takie osoby, które gdzieś tam właśnie w sposób rekreacyjny przyjmą te substancje, one raczej się nie uzależnią. Natomiast w momencie, kiedy w życiu pojawi się cierpienie i osoba zauważy, że przyjęcie jakiejś substancji, czy wzięcie narkotyku, czy napicie się alkoholu na chwilę uśmierza ten ból, to powoduje, że ludzie no, zaczynają bardziej kompulsywnie też po prostu sięgać, bo no, jest to prostsze rozwiązanie, bardziej dostępne niż pójść, zgłosić się też po profesjonalną pomoc do psychologa czy do psychiatry. Że na tym etapie bardziej stygmatyzowane jest jednak zgłoszenie się po pomoc psychiatryczną, bo wariat, niż na przykład napicie się na nerwy albo coś w tym stylu.
Mm-hmm. Wróćmy teraz jeszcze do codzienności drop-in. Pana jeszcze nie zapytałam, bo pan też jest wolontariuszem. Od kiedy pan jest wolontariuszem?
Od półtora roku.
I co pana skłoniło?
Mnie osobiście skłoniło to, iż odkąd pamiętam, byłem zafascynowany światem substancji psychoaktywnych, a dokładniej tym, dlaczego niektóre substancje są w tak negatywny sposób odbierane społecznie, a inne są społecznie akceptowalne.
Czyli które na przykład?
O społecznie akceptowalnych bym powiedział o tych, które są niekontrolowane, czyli alkohol i nikotyna chociażby. A te kontrolowane, no to przede wszystkim marihuana czy opioidy. To tak, tym się właśnie interesowałem. Mm-hmm.
A jak wygląda pierwsze spotkanie? Czy łatwo jest przełamać mur takiej nieufności tego człowieka, który przychodzi do drop-in?
Z całą pewnością trzeba pokazać, że jest się tam dla konkretnego celu, czyli pomocy, i trzeba po prostu pokazać, że jest się empatycznym człowiekiem, pokazać, że interesuje nas drugi człowiek i to, że chcemy mu pomóc w jakikolwiek sposób, czy to rozmową, czy załatwieniem jakichś prostych spraw. Mhm. Więc myślę, że zależy od osoby, to jest też bardzo indywidualne. Z niektórymi łatwiej przełamać ten mur, z innymi jest ciężej, też przez ich osobiste doświadczenia i no, wymaga to czasu. Ale koniec końców wszyscy w końcu się porozumiewają ze sobą i jest.
A panie mają jakieś swoje klucze na to, żeby przełamać tę nieufność?
Myślę, że przede wszystkim tak na sam początek to autentyczne zaciekawienie tym, co ta osoba na przykład, po co do nas przychodzi, nie? Tylko właśnie nie takim tonem, po co tu jesteś? Tylko bardziej pytaniem, co cię do nas sprowadza, czego potrzebujesz, co ja mogę dla ciebie zrobić. Mm-hmm. I też gdzieś później w trakcie, co ci się przydarzyło po prostu.
A ci ludzie są, tak jak mówiłam, nieufni? Bardziej nieufni, czy bardziej jednak tacy otwarci, skoro przyszli?
No właśnie, no skoro przyszli, przyszli dobrowolnie.
No
bo,
właśnie.
Bo tak, mm-hmm. Przyszli dobrowolnie, przyszli też mniej więcej wiedząc, co to jest za miejsce, bo zazwyczaj informacja o tym, że można skorzystać u nas z pomocy, roznosi się pocztą pantoflową pomiędzy samymi klientami. Więc jeśli jedna osoba drugiej powie, hej, słuchaj, tu jest takie miejsce, gdzie możesz sobie posiedzieć, pogadać, otrzymać na przykład, bo mamy też wymianę igieł i strzykawek, więc możesz otrzymać czysty sprzęt za darmo, to też osoba już na wstępie wie mniej więcej, po co u nas jest, w jakim celu, który też na tej pierwszej rozmowie komunikuje, bo też zadajemy takie pytania. I zdaje się być, myślę, mam też porównanie, bo też jestem psychoterapeutką w poradni. I mam też trochę porównanie, że te osoby, które przychodzą do Dropinu, są mniej pogubione, bardziej wiedzą, po co przychodzą, niż niektórzy pacjenci przychodzący na psychoterapię na pierwsze spotkanie do poradni.
Każdy z Państwa ma różny staż, różne doświadczenie. Pani najkrótsze, bo od lipca, pan półtora roku, pani 11 lat. Chciałam się teraz zapytać o to, co jest w tej pracy Państwa najtrudniejsze i co daje największą satysfakcję. I prosiłabym panią z najkrótszym stażem.
Mimo tego, że mam najkrótszy staż, to i tak udało mi się zdobyć troszkę takich doświadczeń, które były dla mnie osobiście trudne. I chyba najtrudniejszym momentem jest dla mnie moment, w którym klient przychodzi z jakimś negatywnym nastawieniem, negatywnym doświadczeniem, na przykład poprzedniego dnia, które gdzieś tam czuć już na wejściu. I wtedy my jako wolontariusze i reszta pracowników musimy jakoś sobie z tym poradzić. Musimy to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo tak jak wspomniała Judyta, drop-in to jest tak naprawdę jedna sala, na której pracujemy, więc wszyscy klienci są na tej sali i trzeba się zaopiekować tak dobrze tą sytuacją, żeby atmosfera na sali po prostu nie upadła.
A sala ile pomieści osób?
Do 30 osób czasami pojawiało się naraz.
Prawda, tak.
To nawet dosyć pojemne.
Zazwyczaj siedzi mniej, powiedzmy tak około 10-15 natomiast.
Tak w perspektywie całego dnia myślę, że jest około 30 osób.
Patrzę teraz w pana kierunku. O te najtrudniejsze i z kolei też i dające największą satysfakcję.
Szczerze powiedziawszy, teraz tak się zastanawiałem i naprawdę nie mogę pomyśleć o tym, jakie są najtrudniejsze rzeczy, z jakimi się tam spotykam właśnie w Dropinie, bo tak naprawdę wszystko sprawia mi jakąś satysfakcję, rozwiązywanie jakichś kłopotów klientów, jakieś asystencje, czy właśnie papierologia. O, i tutaj bym się zatrzymał na tym właśnie, załatwienie jakichś spraw urzędowych, jakiejś pomocy właśnie mailowej, to chyba mi sprawia najtrudniejszy kłopot, ale jednocześnie właśnie największą satysfakcję. Jakby kiedy już rozwiązuję coś razem z klientami i jakby udaje im się na przykład znaleźć miejsce pracy, jest to niesamowite dla mnie.
Pani Judyto?
Po takim czasie już to myślę, że i najtrudniejszym, a równocześnie sprawiającym najwięcej radości jest fakt, że to miejsce ma bardzo rodzinną atmosferę, że to miejsce opiera się bardzo na relacjach między ludźmi, na budowaniu tych relacji. Najtrudniejsze z tego względu, że też przez te kilka lat też straciliśmy bardzo wiele osób, do których po prostu się przyzwyczaiłam, niektóre z tych osób też widziałam po prostu codziennie, więc nagła śmierć któregoś z naszych podopiecznych dotykała mnie tak, jakby zmarł mój kolega na przykład. Ale ta bliska, rodzinna atmosfera jest przede wszystkim dla mnie magiczna w okolicach różnych świąt, które wspólnie też obchodzimy, bo co roku organizujemy naprawdę wystawną wigilię, na przykład dla naszych podopiecznych, czy święta wielkanocne, w trakcie których będziemy wspominać właśnie te osoby, które odeszły. I wtedy ta atmosfera jest po prostu nie do podrobienia, kiedy wszystkie osoby przychodzą, zbierają się wspólnie i obchodzą te różne uroczystości w takiej bliskości po prostu.
Teraz bym chciała Państwa prosić o ewentualnie opowiedzenie takiej historii z punktu Dropin, która szczególnie Państwa poruszyła albo zmieniła sposób patrzenia na tę pracę.
trochę odnoszę takie wrażenie, że zostałam wychowana zawodowo w ogóle w dropie wcześniej, właśnie pracując jako streetworkerka, bo dosyć młodo w ogóle trafiłam.
Ile pani miała lat?
Na drugim roku studiów byłam, więc gdzieś tam około 20 lat. Trafiłam właśnie jako wolontariuszka, robiłam praktyki, więc to miejsce tak naprawdę mnie już ukształtowało zawodowo do tego miejsca, w którym jestem teraz. Więc a też wchodziłam z dosyć czystą kartą, bo nie zgłosiłam się tam tylko dlatego, nie zgłosiłam się dlatego, tak jak tutaj osoby, które są ze mną, z jakichś szczególnych zainteresowań tematem, tylko zgłosiłam się dlatego, że pojawiła się taka okazja, trafiłam na nabór i stwierdziłam, dobra.
Z ciekawości po prostu.
Tak, tak, tak. Nie miałam jakoś wcześniej więcej styczności w ogóle ze zjawiskiem używania substancji psychoaktywnych, nie był to jakiś obszar moich zainteresowań, ale zgłosiłam się z ciekawości, stwierdziłam, że sprawdzę, zobaczę, jak sobie radzę, no i szybko stwierdziłam, że w sumie tak to jest to, co chciałabym robić w życiu. Mm-hmm. Więc też nie bardzo zmieniałam sobie te perspektywy w trakcie.
Rozumiem. A jakie największe zagrożenia zdrowotne czyhają na osoby używające narkotyków w iniekcjach i jak dropin próbuje im zapobiegać?
W przypadku iniekcyjnego przyjmowania substancji tutaj dużym zagrożeniem mogą być wszelkie tak zwane kontuzje związane z nieumiejętnym podawaniem sobie tych substancji. Z samego faktu iniekcji też mega istotnym elementem jest jednak używanie jednorazowego, czystego sprzętu, igieł i strzykawek do iniekcji po to, aby osoby dzieląc się narażają się na różne zakażenia krwiopochodne. I w przypadku iniekcyjnego przyjmowania substancji jednak większym zagrożeniem niż w przypadku innych dróg podania jest ryzyko przedawkowania, ponieważ tutaj ta dawka substancji będzie ze względu na biodostępność będzie działać najmocniej i czasami zaskakująco.
A zdarzają się takie sytuacje, że ludzie przychodzą po pomoc do drop-in, biorą co potrzebują, a potem wracają do tego samego ryzykownego życia.
Osoby, które, bo drop-in też jest takim miejscem, w którym my nie wymagamy, żeby ludzie w tym momencie robili ze sobą coś więcej niż tylko po prostu siedzieli i przychodzili do nas. Nam nie przyświeca tutaj abstynencja jako jakiś cel nadrzędny, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy już ma taką możliwość. Niektóre osoby, które do nas przychodzą, to są osoby, które mają za sobą 15 nieudanych leczeń w ośrodkach, w zamkniętych ośrodkach. I wychodzimy z założenia, że kurczę, po co kolejny raz przechodzi z tą traumatyzującą też drogę wtedy dla klienta, więc staramy się tutaj od innych stron trochę ugryźć życie tej osoby, zająć się innymi rzeczami niż tylko samo to przyjmowanie substancji. I właśnie tutaj ta redukcja szkód ma ogromny sens, bo ta osoba pozostaje z nami w kontakcie, robi różne rzeczy inne, które skutkują poprawą jej funkcjonowania takiego ogólnie zdrowotnego i społecznego. Gdzieś też redukuje te szkody tak w taki mechaniczny sposób, to znaczy jeśli używa iniekcyjnie, no to ma stały dostęp do czystych igieł i strzykawek. I to, co się dzieje w pewnym momencie, to jest może nie przestanie całkowite używania substancji, ale zmniejszenie ilości i częstotliwości przyjmowania tych substancji, które związane jest z tym, że ta osoba po prostu odczuwa mniej stresu. Więc wybijamy ją z takiego błędnego koła, gdzie ktoś jest cały czas w kryzysie, odczuwa ogromny stres, więc przyjmuje substancje, które też powodują, że ta osoba wpada w kryzys, znowu odczuwa stres i tak dalej. Kiedy ten kryzys się zmniejsza, zmniejsza się też całe zjawisko przyjmowania substancji przez tą osobę.
A czy problem przyjmowania środków w jakiś sposób systemowy można by jeszcze udoskonalić? Rozwiązywanie tego problemu.
To, o czym pomyślałam, to rozpoczęcie od profilaktyki. Tylko i to takiej szkolnej też profilaktyki, ale nie związanej ze straszeniem, bo no to, że narkotyki mogą być dla nas złe i mogą sprawić, że tutaj podzieją się dla nas złe rzeczy, to dzieciaki pewnie wiedzą też w jakiś sposób intuicyjnie. Natomiast no, nie, doświadczenie pokazuje, że to odstraszanie nie działa wystarczająco dobrze, bo większość takich eksperymentów, jeśli kończy się źle, kończy się przede wszystkim dlatego, że osoba na przykład nie wiedziała, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Więc tutaj odpowiedzią jest rzetelna edukacja. Taka naprawdę bardzo rzetelna, przekazująca wiedzę o konkretnym działaniu różnych substancji, o ryzyku, konkretnym też ryzyku, które wiąże się z poszczególnymi substancjami, o sposobach, jak tutaj reagować, jak tutaj redukować to ryzyko ewentualne. Bo tylko rzetelna wiedza, uzbrojenie osoby w konkretną wiedzę może spowodować, że ta osoba podejmie faktycznie świadomą decyzję. Bo inaczej, jeśli po prostu zostanie jej coś zakazane, no to wiemy, jak zwłaszcza młode osoby działają, nie? Że na złość mamie odmrożę sobie uszy. I czasem to nie chodzi o czapkę, ale chodzi też o narkotyki po prostu.
No właśnie, no to na zakończenie chciałabym Państwa prosić, z jakim przekazem by się Państwo zwrócili do osób uzależnionych?
To ja może zaczęłabym od takich dosłownie podstawowych rzeczy, żeby te osoby nie bały się mówić, że podejrzewają chociażby problem u siebie. Warto być czujnym na swoje zachowania, ale tak jak mówię, nie bać się mówić. To nie jest wstyd, kiedy zaczynamy problemowo używać, kiedy zauważamy nieodpowiednie zachowania u siebie. Myślę, że po prostu warto iść po pomoc, warto szukać tej pomocy. Jest naprawdę, mamy internet, mamy dostęp do tego. To zajmie nam maks 10 sekund, znalezienie tak naprawdę pomocy. Więc po prostu nie bójmy się tego robić i rozmawiajmy ze sobą.
Tak, tutaj się zgodzę z przedmówczynią. Tym bardziej, że zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał nam pomóc właśnie. Więc zawsze się znajdzie jakaś ręka, która nam pomoże w sytuacji, gdy będzie naprawdę źle.
No chyba to jest najważniejsze, co tutaj powiedzieli moi przedmówcy, że proszenie o pomoc na żadnym etapie nie jest wstydem, bo są ludzie, którzy chcą też pomagać. I taki apel może nie do osób, bezpośrednio do osób używających substancji, ale właśnie do reszty tego niby zdrowego społeczeństwa, żeby też nie skreślać i nie marginalizować osób, które wydaje się nam, że są od nas inne, czy prowadzą po prostu życie, które nam się wydaje dziwne czy nieodpowiednie. Mm-hmm. To też są ludzie, to też są osoby.
Tak, no i zapamiętajmy jeszcze ten adres, Krakowska 19, punkt Dropin. I pamiętajmy właśnie, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach człowiek może otrzymać wsparcie i szansę na zmianę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ze mną w studiu byli pani Judyta Put, zastępca kierownika poradni Monar i pracowniczka Dropin. Pani Aleksandra Brzoza, wolontariuszka w Dropin i pan Daniel Nowara, wolontariusz w Dropin.
Dziękuję bardzo.
W tym podcaście to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.